Sportowa Arena.
9 minut po godzinie 21, poniedziałek, 6 dzień lipca. Z reguły w poniedziałki o tej porze zapraszamy Państwa na kolejne wydanie audycji na żywo na antenie Polskiego Radia Poznań. To audycje Sportowa Arena. Dzisiaj ostatnie przedwakacyjne wydanie, bo będziemy mieli przerwę, jeśli chodzi o poniedziałki, nasze do 7 września. No i dlatego też dzisiaj postanowiliśmy takiego specjalnego piłkarskiego gościa zaprosić do nas, ale najpierw się przedstawimy. Audycję realizuje Rafał Polacki. Dobry wieczór, mówi Krzysztof Ratajczak, a tym tajemniczym do tego momentu gościem, choć informowaliśmy o tym, kto będzie u nas, Andrzej Juskowiak, człowiek futbol, człowiek orkiestra futbolu. Witaj, Andrzej, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, zapowiadając, napisaliśmy: popularny Żusko zdobył z reprezentacją Polski srebro Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Został królem strzelców tej imprezy. Z kolejorzem dwa razy wywalczył Mistrzostwo Polski ze Sportingiem Lizbona, Puchar Portugalii. Grał także, Andrzej, w Bundeslidze, Lidze Greckiej, a nawet za oceanem. I teraz dopisek. Teraz Andrzej Juskowiak także się nie nudzi. Jest wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, prezesem OTPS-u Winogrady Poznań, telewizyjnym ekspertem. Pracuje dla skautingu kolejorza. I Andrzej, o czymś jeszcze zapomniałem? Tak, trenerska licencja. Jaka?
UEFA.
UEFA. No i przede wszystkim także mąż i tata. Wszystko się zgadza?
Wszystko się zgadza.
Coś jeszcze dopisujemy do tej listy? Bo chcę się zapytać, jak sobie radzisz z tym wszystkim? Jak to ogarniasz?
To znaczy, jeżeli jeszcze byś po sezonie, ile występów miałem, ile brałem, to moglibyśmy już skończyć cały program. Jest dobrze, że wszystkiego nie wymieniłeś.
Nie wymieniłem.
Ale to wszystko ma związek z piłką nożną i dlatego jest mi to łatwo pogodzić. Mogę to pogodzić, chcę to pogodzić, że nie jestem tylko w jednym miejscu, tylko w trzech różnych, czy czterech nawet, natomiast wiem wcześniej po prostu, gdzie będę, gdzie, o której godzinie muszę się stawić, o której godzinie muszę coś zrobić, także mam plan ułożony jakiś tydzień, dwa do przodu, dlatego też moje życie rodzinne na tym nie cierpi.
No właśnie, jest to takie wielkopolskie zorganizowanie, bo chcę wrócić się do miejsca twojego pochodzenia, bo oczywiście początki tej piłkarskiej przygody w Kani Gostyń.
Tak, oczywiście Kania Gostyń, tam gdzie moi rodzice mieszkają w dalszym ciągu, w Gostyniu. Przeprowadziliśmy się, kiedy miałem dokładnie 7 lat, bo wcześniej jeszcze mieszkaliśmy w takiej wsi Sikorzyn, to jest niedaleko Gostynia, ale tata dostał pracę w pobliskiej Hucie Szkła i dlatego tam się znaleźliśmy. Tata wybudował swoimi rękami, oczywiście z pomocą fachowców, dom niedaleko boiska w pobliskim lesie, w którym często spędzałem czas z kolegami, grając ulica na ulicę, Podleśna na Kochanowskiego najczęściej, ale też w drugiej albo w trzeciej klasie szkoły podstawowej zauważył mnie trener, który pracował jako błefista w szkole podstawowej numer 2, pan Jerzy Bajer, i zaprosił mnie na treningi do tramkarzy Kani Gostyń. No i tak się zaczęła moja przygoda z piłką. Najpierw stałem w ogóle na bramce. Dopiero później, jak miałem piłkę, to mogłem sobie wybrać pozycję na boisku i w lesie.
Ale wyższy od Mikiego Wanderharta troszeczkę.
No, być może skoczny byłem też.
Andrzej, bo tam wtedy trudno było mówić, nie było po prostu czegoś takiego jak piłkarskie akademie, ale była też penetracja tych wielkopolskich mniejszych ośrodków przez Lecha Poznań, tak? Bo tak zostałeś wyłowiony do tego kolejorza?
To był bardzo dobry scouting moim zdaniem, ponieważ jeżeli w każdej miejscowości był jakiś fanatyk piłki, jakiś trener z wielką pasją, który sam organizował turnieje piłkarskie pomiędzy szkołami podstawowymi, to on robił pierwszy wybór, pierwsze rozeznanie, gdzie w jakiejś szkole jest dobry chłopak wyróżniający się, sprawny fizycznie, i zapraszał go na treningi. Jeżeli on później zdecydował się na to, żeby zadzwonić do takiego klubu jak Lech Poznań i powiedzieć, że jest tutaj taki chłopak, który naprawdę potrafi w piłkę grać i może kiedyś coś z niego będzie, to był wielki sygnał dla takiego klubu i z tego korzystano. Więc inna jeszcze sprawa, że tacy trenerzy, pasjonaci, oni pracowali w jednej miejscowości przez wiele, wiele lat i takie porównanie do tego, co było wcześniej, czy ktoś sobie poradził, czy nie, czy nagle ktoś dużo lepiej wygląda, no to im dawało niesamowite pewność, że tutaj może coś z tego być, że to jest taka informacja, którą warto się podzielić. I to były rzeczywiście nieocenione sygnały z regionu, bo ja przypomnę, że w tamtym czasie bardzo wielu zawodników mieliśmy właśnie z regionu, tutaj z Wielkopolski.
No właśnie, czy Jarek Garaszkiewicz z innej części Wielkopolski, czy Darek Skrzypczak, obecny drugi trener w Kolejorzu. Ale chcę jeszcze dopytać się właśnie tak, żeby poznać w tamtych latach. Trafiłeś tutaj do Lecha mając lat ile?
18.
18, czyli dosyć późno. I to od razu była taka przesiadka, nie wiem, dostałeś się mieszkanie, tutaj mogłeś się osiedlić i zacząć już na swój taki osobisty rachunek pracować?
Nie, to oczywiście było bardzo, bardzo trudne. To był olbrzymi przeskok. To sobie nie wyobrażam teraz, do czego to nawet porównać, bo w tej chwili kupujemy bilet na samolot i można polecieć w każde miejsce w Europie. Dzieci już też są do tego przyzwyczajone, że już dla nich nie ma wielkiej różnicy, że po Europie się poruszają jak w Polsce. Wtedy przeskok z Gostynia do Poznania to był zupełnie inny świat i nie było łatwo tu się znaleźć w tym wszystkim. Poza tym juniorzy Lecha Poznań w moim wieku zawodnicy zdobyli Mistrzostwo Polski, także tutaj przyjeżdżają też w momencie, kiedy byli najlepsi zawodnicy w moim roczniku w Polsce. Więc konkurencja była bardzo, bardzo duża i na początku mieszkałem w hotelu kolejowym na Kolejowej, tam gdzie większość zawodników, którzy kiedy przyjeżdżali do Lecha, nie mieli jeszcze jakiegoś wielkiego statusu, to tam właśnie najpierw musieli przejść dosyć taką trudną lekcję życia i Damian Łukasik tam też był, Waldek Krygier, tam poznałem też bardzo ciekawych ludzi, hokeistów na trawie, Karol Podrzewski, więc to naprawdę była lekcja życia. Dopiero później, kiedy zacząłem już dostawać szansę, żeby być w kadrze pierwszego zespołu, kiedy się pojawiły pierwsze mecze, pierwsze bramki, no to wtedy dopiero było mnie stać na to, żeby wynająć mieszkanie na Dębcu. Także tutaj ta rola wychowawcza na pewno była bardzo, bardzo ważna i trudna i to jest w ogóle nieporównywalne, co to się dzieje w tej chwili, bo piłkarze w tym wieku, kiedy trafiają do takiego klubu jak Lech Poznań w tej chwili, to mają tylko grać w piłkę, jakby nic ich więcej nie interesuje, ewentualnie nauka, ale jakby te początki to była walka o to, żeby o przyszłość, o to, żeby mieć lepiej i może to też tak przez te wszystkie później lata, gdziekolwiek byłem, w różnych krajach, w różnych, gdzie jest różna mentalność ludzi, wszędzie dawałem sobie radę i wszędzie grałem.
Nie będziemy specjalnej chronologii tutaj zachowywać. Interesujące rzeczywiście te początki, taka prawdziwa szkoła życia. Mówisz o tym mieszkaniu w hotelu, 18-latek, rzucony na głęboką wodę, ale później szybciuteńko przejdźmy do piłki nożnej, tej klasycznej. 4 lata w Lechu Poznań, 95 oficjalnych występów, 43 gole zdobyte. No to te sukcesy musiały smakować. W 90 roku zdobycie Mistrzostwa Polski, tytuł Króla Strzelców, 18 goli. Potem rok 92 to kolejne mistrzostwo, Super Puchar w sezonie 90-91. Andrzej, no i od razu też taki mocny strzał, zanim dojdziemy do Igrzysk Olimpijskich, to już rozeszła się informacja, że oto z poznańskiego Lecha człowiek pod tytułem Andrzej Oskowiak trafi do Sportingu Lizbona. Teraz są wielkie agencje menedżerskie działające także na polskim rynku, europejskim. Jak to się stało, że tam zawędrowałeś? Przyjechali do Poznania na bułgarską i dopytywali Andrzeja?
Nie, oczywiście bramki robiły wrażenie. To, że młody zawodnik strzela regularnie i też zespół zdobywa Mistrzostwo Polski, to oczywiście było bardzo ważne i istotne. Natomiast ja w 92 roku podczas Wielkanocy byłem na testach PSV Eindhoven, gdzie trenerem był świętej pamięci Bobby Robson. I on po tym sezonie przeszedł do Sportingu.
Andrzej, to zapytam cię, jak zostały załatwione te testy? Zapytam wprost, bo wiadomo, teraz gdzieś tam wyzwania jeden, drugi przedstawiciel agencji menedżerskiej mówi, mam takiego chłopaka, strzelił tyle goli. Sami się zgłosili, czy ktoś był już w Polsce taki agent, który mógł cię polecić?
To wtedy przyszła propozycja od Włodka Lubańskiego, bo on dalej mieszka w Belgii i tak naprawdę on to wszystko zaaranżował.
I były te testy w PSV Eindhoven, tam do Holandii jednak nie trafiłeś.
Nie, właśnie dlatego, że Bobby Robson po sezonie zmienił miejsce pracy na Lizbonę, tak. I jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi zostałem zaproszony na taki mecz towarzyski w Paryżu, gdzie Sporting grał z Aston Villa. I tam tak towarzysko zagrałem i strzeliłem dwie bramki, no i właściwie po tym meczu mogłem podpisywać kontrakt, tylko że ja tam od razu wylatywałem dalej gdzieś na kolejny mecz reprezentacji olimpijskiej, nie było czasu, dopiero później poleciałem do Lizbony podpisać już kontrakt.
No właśnie, kontrakt podpisany, później niektórzy się dziwili, skoro, kiedy zostałeś już królem strzelców turnieju olimpijskiego Barcelona 92, że można było więcej skasować, tak mówiąc kolokwialnie, ale podobno już szefowie Sportingu nawet na igrzyska przylecieli, żeby przypilnować, żeby nikt się tam nie podkradł.
Tak, był na igrzyskach na dwóch meczach, na półfinale i finale. Prezydent Sportingu Sousa Sintra. No i w jakimś tam języku żeśmy się porozumiewali, bo on tylko po portugalsku mówił, a ja po polsku wtedy, więc nie było to wcale łatwe. Natomiast ja nie miałem w kontrakcie wpisanej klauzuli odstępnego, więc nie było żadnego tematu. Zresztą to na samym początku, kiedy już później byłem w Lizbonie i rozmawialiśmy z prezydentem klubu, on mówi, że no to jest niemożliwe, żebym cię sprzedał w tej chwili, bo kibice by mnie zabili przecież, jak po takim sukcesie, także może by było łatwiej odejść, jeżeli bym nie został królem strzelców. Ale oczywiście tego nie żałuję, bo te lata bardzo dobrze wspominam w Portugalii i bardzo chętnie do tego kraju wracam i to jest taka druga moja ojczyzna.
Andrzej, to taka mapka nam się zrobiła niesamowita. Gostyń, Poznań, Lizbona. Na razie zatrzymujemy się w tej Lizbonie. Jak powiedziałeś, no, język portugalski, drużyna, w której były też gwiazdy. Już wspomniałeś o tej trenerskiej gwieździe świętej pamięci Bobby Robson, ale też z wielkimi piłkarzami tam się zetknąłeś.
No tak, przede wszystkim Luis Figo, Krasimir Bałakow, to dwójka bardzo dobrych pomocników i no, super było to, że mogłem obserwować wewnątrz na boisku, jak ci piłkarze rywalizują, a miano zawodnika, który ma większy wpływ na grę swojego zespołu. Czy Figo, czy Bałakow. I jeżeli jeden coś zrobił dobrego, potrafił ośmieszyć przeciwnika, no to drugi nie chciał być gorszy. I to ich napędzało. Taka wewnętrzna rywalizacja wewnątrz zespołu. Miano takiego numeru jeden bezsprzecznie w drużynie. I to Figo to naprawdę nie była wcale łatwa sprawa, żeby z takimi w ogóle zawodnikami grać. Natomiast Figo przewidywał takie 2-3 kroki do ruchy do przodu i trzeba było też do tego się dopasować, bo inaczej to on zagrywał piłkę, a ja gdzieś dopiero próbowałem wystartować, a powinienem już być w innym miejscu.
Andrzej, młody człowiek z Polski trafia do wielkiego miasta, jakim jest Lizbona, do wielkiego klubu, jakim jest Sporting Lizbona. O tym mówię, nigdy nie ma w takich rozmowach radiowych, także czasu by o to zapytać, a tych współczesnych piłkarzy, jeśli się nawet zapyta, to się boją, że wyjdzie jakaś tajemnica szatni. Jak się można w tym odnaleźć? Już pojechałeś tam, nie wiem, z rodziną do Portugalii? Miałeś łatwiej?
Jeszcze z narzeczoną, obecnie żoną, po tylu latach i na pewno to było bardzo ważne, że miałem Iwonę ze sobą, bo nie mówiłem po portugalsku, nie mówiłem po angielsku, bardzo, bardzo słabo, więc ta komunikacja była utrudniona i do tego kraj, też mentalność ludzi, że na każdym kroku cię zaczepiają, rozmawiają, chcą się coś dowiedzieć, poklepać i w ogóle no, naprawdę bardzo otwarta społeczność, a przede wszystkim kibice Sportingu, więc no, trzeba było na to reagować. Miałem szczęście, że do klubu zgłosił się sam Polak, który tam w Portugalii uczył Portugalczyków języka portugalskiego w szkole podstawowej, no więc lepiej nie mogłem trafić i on no męczył mnie, muszę tak szczerze powiedzieć, przez pierwsze 2-3 miesiące, ale to dało dobry skutek i nauczyłem się dosyć dobrze mówić po portugalsku. Dlatego wtedy już było zdecydowanie łatwiej wewnątrz drużyny, także no, czułem się już tak bardzo, bardzo swobodnie.
Przyjeżdża młodziak z Polski i wyczuwałeś to, że nie wiem, chcesz zabrać im miejsce w składzie. Myślę teraz o takich reakcjach tych piłkarzy, którzy już tam byli zakorzenieni w Sportingu. W końcu tam 3 lata spędziłeś, 74 oficjalne występy, 25 goli, to z mojej ściągi odczytuję.
Tak, no i trudno sobie teraz wyobrazić na przykład sytuację, że w Lechu Poznań może grać w pierwszej 11 tylko 3 obcokrajowców, a takie były wtedy realie, takie były przepisy, mogło grać 3 obcokrajowców, a mieliśmy na przykład 5. Nie było takich samych terminów do rozgrywania meczów międzypaństwowych, a ja grając w reprezentacji opuszczałem niektóre mecze ligowe, albo musiałem decydować, czego nie chciałem robić, czy zostać w klubie, czy jechać na reprezentację, więc tych dylematów tam było wtedy sporo, a konkurencja była też przednia, więc trzeba było walczyć na każdym treningu o to, żeby na końcu tygodnia wyjść na pierwszej 11. I taka też ciekawostka, że no, te ligi południowe to techniczne i że tam dużo jest takich zawodników, którzy potrafią czarować piłką, natomiast no, najgorsze kontuzje najczęściej są na treningach. Ja grałem wtedy w takich odlewanych ochraniaczach z kewlaru, bo najwięcej takich stykowych sytuacji było na treningach, po prostu w walce o miejsce w 11. I miałem też okazję grać z Ricardo Sapinto, więc jak ktoś go teraz gdzieś jeszcze niedawno pamięta z tego, jakim był trenerem, to był spokojnym trenerem w porównaniu do tego, jakim był zawodnikiem na treningu, więc takie sytuacje były na co dzień i to był olbrzymi przeskok dla mnie.
Andrzej, ta Portugalia, jak mówisz, ładnie to powiedziałeś, że też gdzieś tam wewnątrz czujesz, że stawał się dzięki temu pobytowi w Lizbonie taką drugą twoją ojczyzną. To też dopytam z takiej właśnie warstwy obyczajowej. To był też ogromny przeskok finansowy w porównaniu z polską ligą. Nie wiem, klub od razu też zadbał jakieś fajne miejsce gdzieś tam nad morzem, szum fal, ptaków śpiew.
No tak, może oczywiście, natomiast no, jak miał porównać teraz, no to bym nie musiał wyjeżdżać w porównaniu do tego, co wtedy zarabiałem. Rekompensowało mi chyba bliskość Oceanu Atlantyckiego. Rzeczywiście mieszkałem przepięknie w Estoril, to jest taka miejscowość bardzo malownicza, 20 parę kilometrów od Lizbony. Większość zawodników wtedy tam właśnie mieszkała. Bo był w miarę dobry dojazd do Lizbony, a trenowaliśmy przy stadionie José Alvarado. Natomiast w tej chwili zawodnicy trenują w Alcochete, to jest taka miejscowość oddalona 50 km od Lizbony, już po drugiej stronie Tagu i bardzo trudno jest tam dojechać na czas, więc oni muszą mieszkać po drugiej stronie. Nie są z tego zadowoleni, bo Estoril, Cascais to są przepiękne miejsca do życia i tam rzeczywiście jest taki bardzo fajny, specyficzny klimat, nie ma takiego wielkiego nadęcia, a jest naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie i można fajnie spędzać czas. Aczkolwiek ja mając 22 lata, kiedy tam wyjechałem, nie do końca sobie tak zdawałem sprawę z tego, w jakim jestem miejscu. Dopiero później, kiedy skończyłem grać w piłkę, zacząłem częściej wracać do Portugalii i jakby odkrywać to miejsce na nowo, bo nagle się okazało, że tam jest bardzo, bardzo miło i sympatycznie i takie były lata, że często tylko tam jeździliśmy na wakacje i kiedy ktoś się pytał, no dlaczego tam? No, jeżeli ktoś się czuje w tym miejscu bardzo, bardzo dobrze, komfortowo, no to chcemy po prostu do tego miejsca wracać.
Teraz sobie zrobimy krótką muzyczną przerwę, ale skoro już powiedziałeś o tym słońcu, o tych południowych krajach, to jak doszło do tego, że zostałeś wypożyczony w 1995 roku do Olympiakosu Pireus?
miałem jeszcze rok kontaktu ze Sportingiem, natomiast trener, który przyszedł do Sportingu, Carlos Queiroz, miał trochę inną koncepcję, on trochę inaczej chciał grać i w tym roku, co ja odszedłem na wypożyczenie, odszedł też Balakow, odszedł Luis Figo, no był taki moment, że trzeba było coś zmienić i ja też czułem, że po 3 latach spędzonych w Lizbonie to jakieś nowe wyzwanie by się przydało i wtedy właśnie po meczu reprezentacji Polski z Brazylią w Recife, gdzie strzeliłem bramkę, przyszła propozycja z Olympiakosu Pireus. Byłem akurat wtedy z żoną w Strzeszynku nad jeziorem. Mieliśmy taki duży, ten przenośny telefon, tera, jak zadzwonił, to wszystkie ryby chyba uciekły na drugą stronę. I wtedy tak naprawdę to był taki pierwszy kontakt bezpośrednio z Olympiakosem, gdzie zadzwonił wtedy właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, pan Luvaris.
Andrzej, ale to działo się wciąż bez pomocy żadnego takiego piłkarskiego agenta? W tym Strzeszynku odebrałeś żona
tak,
ten telefon?
Tak, aczkolwiek no, Włodek Lubański gdzieś to pilotował. Aha. Później jeszcze w jakimś sensie. Natomiast te pierwsze kontakty były bezpośrednie.
Olympiakos Pireus, 25 oficjalnych występów, 12 zdobytych goli. Też no fajna miejscówka. Pireus, płyną statki do Pireusu.
No tak, też ładne miejsce w Gilifadzie mieszkałem. Wtedy jeszcze lotnisko było właśnie nieopodal, więc jak lądowałem, to żona dopiero wchodziła do samochodu i jechała po mnie na lotnisko. Teraz lotnisko jest trochę poza miastem i jest tam trochę kilometrów do zrobienia. Natomiast bardzo dobrze się czułem też w Olympiakosie. Wielki klub, rzesza kibiców, fanatycznych kibiców, chyba najgorętszy stadion, na jakim nagrałem. Jeżeli był dobry wynik, to tam się naprawdę dużo działo, natomiast te bramki, które strzelałem w Grecji, tak miałem odczucie, że były słabo odbierane w Europie, że gdzieś tam to takie piłkarskie peryferia były. Ja strzelałem bramki wtedy regularnie w reprezentacji Polski, no i chciałem gdzieś być w kraju, gdzie będzie to widoczne, że będę mógł się więcej, bardziej pokazać. Co ciekawe, kiedy już byłem w Grecji, to bardzo mnie namawiał jeszcze człowiek z Urawa Red Diamonds z Japonii, abym tam kontynuował karierę i nawet trochę próbowałem je szantażować, jeżeli nie doprowadzi do podpisania kontraktu ze mną, to go zwolnią z pracy, więc taki, no, to dosyć ciekawa to była i dosyć długa historia. Ale zdecydowałem się oczywiście wtedy na Olympiakos, bo chciałem być w Europie, chciałem mieć też blisko na mecze reprezentacji.
Mecze reprezentacji Polski, po tym Olympiakosie była już niemiecka Bundesliga, o czym sobie też porozmawiamy z Andrzejem Juskowiakiem. Teraz przez 120 sekund muzyczny oddech, a później powędrujemy też do piłkarskiej reprezentacji Polski, także tej olimpijskiej. Za 25 minut godzina 22, sportowa arena ostatnia przedwakacyjna. Dzisiaj z człowiekiem orkiestrą polskiej, wielkopolskiej piłki nożnej, czyli Andrzejem Juskowiakiem. Andrzej, jeszcze musimy tutaj te wszystkie role troszeczkę tutaj przyspieszamy. Zatem piłkarska reprezentacja Polski, to niezły początek miałeś. 7 maja 92 roku stadion Solna we Sztokholmie ze Szwedami 0-5 grał do 45 minuty. Niezbyt imponujące się to biało-czerwone zaczęło.
No tak, generalnie w ogóle te wyjazdy do Skandynawii były ciężkie, bo też kiedy graliśmy o Igrzyska Olimpijskie, przegraliśmy w Alborgu 0-5 i dopiero później remis w Zabrzu dał nam awans na Igrzyska Olimpijskie, także to nie wspominam dobrze tych wyjazdów.
Reprezentacja olimpijska, takie troszkę w tym czasie, przed Igrzyskami, już po tym awansie na Igrzyska Olimpijskie do Barcelony w 92 roku, pierścioch polskiego futbolu mówiło się, bo Zbigniew Janczycki, słynna fundacja, trener Janusz Wójcik, który właściwie wszystko potrafił załatwić. Tak was odbierano w porównaniu z pierwszą reprezentacją i rzeczywiście coś tam było, to były fajne warunki, jakby będące taką podbudową tego późniejszego olimpijskiego sukcesu?
Ja uważam, uważam, że w każdej sytuacji trzeba umieć znaleźć odpowiednią motywację dla zawodników. Teraz oczywiście to już na pewno nie przeszło, że zawodnicy reprezentacji Polski Olimpijskiej cieszą się z tego, że mają dresy Adidasa, że mają nowe buty do gry, na które też nie było wszystkich stać wtedy grających w naszej lidze, więc to była niesamowita motywacja dla nas. Inna sprawa też, że mieliśmy naprawdę grupę dosyć szeroką zawodników, którzy mogli grać w reprezentacji olimpijskiej, chcieli grać i prezentowali co najważniejsze odpowiedni poziom, wysoki poziom, więc ta konkurencja raz nas napędzała, a dwa, że no mogliśmy rzeczywiście mieć bardzo dobre warunki i to, że mieliśmy lepsze warunki stworzone czasami niż pierwsza reprezentacja Polski, to jeszcze nas bardziej motywowało do tego, żeby więcej dać z siebie, bo mieliśmy umiejętności, ale mieliśmy też drużynę charakterną i w żadnym momencie nie było tak, że sobie nie przypominam żadnego meczu, a byliśmy przygotowywani przez kilka lat, abyśmy gdzieś odpuścili, raczej w drugą stronę. Jeżeli coś nie szło, to potrafiliśmy też taką agresywnością i twardą grą przechylić szale na zwycięstwa na naszą stronę, więc no to wszystko pokazuje, że te warunki, ta otoczka, dobranie ludzi, którzy umieli nas zmotywować, była odpowiednia. Oczywiście na tamten czas. W tej chwili to na pewno już by nie funkcjonowało w taki sposób. Trzeba szukać innych metod motywacji dla młodych piłkarzy i teraz zawodnik oczekuje od trenera tego, żeby mu pomógł w tym, aby był lepszym piłkarzem, aby nie popełniał już takich błędów i troszeczkę inne są oczekiwania, bo jakby takie materialne rzeczy dookoła w reprezentacji Polski jakiejkolwiek, to jest po prostu normalność.
Andrzej, 7 goli w turnieju olimpijskich, miałeś hat-trick w spotkaniu z reprezentacją Australii. Była porażka chyba bolesna, jednak w finale z Hiszpanami wszystko dobrze się układało. Troszkę ucieraliście tym Hiszpanom nosa na trybunach król Juan Carlos, ale ostatecznie no, nie udało się nawet do dogrywki doprowadzić. Była porażka, jest srebro, na które no, teraz to za awans do Igrzysk Olimpijskich niedawno drużyna Czesława Michniewicza, której też byłaś przez jakiś czas ambasadorem, no, miała szansę awansować, no ale nie udało się i od tego czasu nie ma polskich piłkarzy na Igrzyskach Olimpijskich.
Jakby jedyne, co się nie zmienia od kilkudziesięciu, już można powiedzieć, lat, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie dla piłkarzy, to jest to, że jest niesamowicie trudno tam awansować i tak jak powiększa się coraz bardziej zespoły w finałach Mistrzostw Europy i Mistrzostwach Świata, tak tutaj zostaje tak samo, więc bardzo trudno, jeżeli z Europy awansują trzy czy cztery zespoły na Igrzyska Olimpijskie, no to jest po prostu no, bardzo, bardzo trudne. Nawet jeżeli to jest ograniczone wiekiem, więc tutaj trzeba naprawdę mieć doskonały zespół, żeby się dostać na Igrzyska Olimpijskie.
Czasami jeszcze potrafić się przyśnić ten finał z Hiszpanami, czy już zupełnie nie?
No tak, były takie dwie sytuacje, kiedy raz uderzając piłkę głową, pomyliłem się nieznacznie. Też przy jednej z bramek dla Hiszpanów byłem przed polem karnym i jeżeli trochę bliżej byłbym zawodnika, który uderzał, no to może zdążyłbym wyblokować piłkę. Oczywiście po tylu latach czasami gdzieś tam mówiło się o tym, że w dogrywce moglibyśmy przesądzić o losach tego spotkania na naszą korzyść, ale prawda jest taka, że byliśmy już tak samo zresztą jak Hiszpanie potwornie zmęczeni tym turniejem i panującą tam też wtedy temperaturą powietrza, że byłoby to bardzo, bardzo trudne, ale no szkoda, że trochę nam zabrakło takiego doświadczenia na takim najwyższym europejskim poziomie, że Barcelona tam miała dwóch, trzech zawodników, którzy grali już no, w takie spotkanie z Realem Madryt, to dla nich to było spotkanie naprawdę, które dawało bardzo, bardzo dużo, ale długimi fragmentami no to my mieliśmy więcej do powiedzenia, to my wiedzieliśmy, co co zrobi. Zresztą Hiszpanie tylko z nami stracili bramki w tym turnieju. No byliśmy źli i też trochę na siebie, trochę na okoliczności. Analizując po tylu latach, to oczywiście no, może powiedzieć, że przy korzystnym wyniku trzeba było może zmienić jednego czy drugiego napastnika.
Byliście już na okęciu buńczuczni, mówię ogólnie, choć tam niektórzy grali główne role, może nie ty, ale te zawadiackie kapelusze, tam Wojtek Kowalczyk na przykład, no kapitanem drużyny tutaj był obecny selekcjoner reprezentacji Polski, wtedy zresztą też gracz Olimpii Poznań na takich igrzyskach, czyli Jerzy Brzęczek, Grzegorz Milcarski. Podobno no było to hasło, zmieniamy szyld i gramy dalej. Tym bardziej chcę ci o to zapytać, że no bo wiadomo, Igrzyska Olimpijskie, wielkie wydarzenie dla każdego sportowca, choć dla piłkarza, czy to Mistrzostwa Europy, czy Mundial, no to tak już teraz, z tej perspektywy profesjonalnej, to jest jakby coś wyżej. Tak samo jak dla tenisistów, wielki szlem, Wimbledony, no to też wahają się, czy powiedzieć Igrzyska, czy jednak Wimbledon na przykład.
No oczywiście, natomiast no, sam awans jakby na Igrzyska no, w dalszym ciągu jest po prostu bardzo trudny.
A mieszkaliście jakby... w wiosce olimpijskiej? Przepraszam,
tak, mieszkaliśmy. Też nie cały czas, bo na początku byliśmy w Saragosie, ale później mieszkaliśmy już w wiosce olimpijskiej do samego końca, więc no, mieliśmy okazję oglądać, jak ta wioska się wyludnia, a my jeszcze tam zostajemy. No, to był dobry prognoz. Oczywiście dla każdego piłkarza ważne są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. No, tylko, że jak się tam jedzie na taką dużą imprezę, bo to jest Igrzyska Olimpijskie, to jest wielki turniej, jeżeli zdobywa się medal, gdzie nie jest łatwo się w ogóle tam dostać, no to trzeba to doceniać.
Pierwsza reprezentacja Polski, nie przypadkowo to zapytałem, no bo to właściwie tak patrząc na twoją karierę, były mundial we Włoszech w 90 roku, później 94 Stany Zjednoczone, 98 Francja, jeszcze mogłeś ewentualnie się załapać, ale gdyby polska reprezentacja tam grała, no to na razie ten wątek zamknijmy i wróćmy szybciutko do klubu, bo powiedziałeś, że no poszukiwałeś takiego miejsca do grania, w którym byłbyś zauważany, w którym wygenerowane byłoby także większe zainteresowanie czy polskich mediów, czy polskich kibiców i tak trafiłeś do Bundesligi i mniej słońca już było w Mönchengladbach niż w Pireusie?
Zdecydowanie, więcej deszczu i no, zupełnie inna mentalność. Natomiast no, bardzo podobało mi się to, że byłem w lidze, która była bardzo dobrze postrzegana w Europie, gdzie bramki można było obejrzeć w Polsce w popularnym programie RAN, gdzie wielu kibiców w Polsce to śledziło i pasjonowało się bramkami. Polakom zawsze trudno było grać w Bundeslidze, natomiast jest to bardzo wymagająca rywalizacja i trzeba tam naprawdę równo grać na wysokim poziomie przez długi okres czasu. To wtedy jest tam się docenionym, to wtedy można tam kilka lat spędzić. Bo w innym przypadku to można się szybko z takim miejscem pożegnać. Zupełnie inna liga do portugalskiej, porównując greckiej i jakby też mentalność. Oczywiście no, w Portugalii, w takim klubie jak Sporting czy w Olympiakosie, to właściwie zawodnik powinien się skupić tylko na graniu w piłce i klub bardzo wiele rzeczy załatwiał za zawodnika. Natomiast w Niemczech klub wspomagał zawodnika w podejmowaniu różnych decyzji, czyli jeżeli ja na przykład miałem się ubezpieczyć, co też byłem zdziwiony, że klub mnie nie ubezpiecza, tylko ja też jeszcze muszę być prywatnie ubezpieczony przeze mnie i do tego klub mi przygotował 3 czy 4 warianty ubezpieczenia. Ja miałem wtedy decydować, czy chcę płacić więcej i mieć lepsze ubezpieczenie w razie kontuzji, czy nie. No to było w ogóle zderzenie dla mnie z takim zarządzaniem swoimi też finansami i życiem pod względem takie poza piłkarskim, bo wcześniej to zupełnie inaczej wyglądało, także to też takie było nowe doświadczenie dla mnie.
Nowe doświadczenie, taki bardziej chyba jednak no, większe też wymaganie, taki trochę pewnie niemiecki ornung, tymczasem wam też się rodzina powiększała w Niemczech, więc pan Andrzej Juskow, tak, jak piłkarz już nie taki frywolny musiał się stawać, tylko dojrzały człowiek.
No tak, w Mönchengladbach grając urodziła się córka Monika, a kilka lat później w Brunswicku Jan, więc oboje urodzili się w Niemczech, ale to chyba bardzo dobre miejsce do tego, żeby mieć dzieci i przede wszystkim opieka i oczywiście kiedy się ma pierwsze dziecko, to człowiek też po tym jak wraca ze szpitala żona i dziecko, no to wydaje się, że w ogóle jak to wszystko będzie teraz wyglądało i czy to nie będzie problemu, zwłaszcza jeżeli ma się trudne treningi, człowiek jest zmęczony, kiedy przychodzi po treningu i co dalej. Miałem olbrzymie wsparcie w żonie i ja raczej nigdy nie wstawałem w nocy, kiedy by na szczęście córka przesypiała od razu całe prawie noce, także muszę być jej bardzo wdzięczny. No to syn już nie, z synem już było trudniej i częściej budził się i chciał jeść w nocy, więc to już było trochę inaczej. Dawał znać częściej o sobie, ale żona to wszystko bardzo dobrze ogarnia, że ja mogłem iść na trening, a to taka wydawać by się mogła normalna rzecz, ale jeżeli to nie jest ułożone wewnątrz w rodzinie, to zmęczenie, które się nakłada i intensywność treningu w Niemczech mogłaby spowodować, że mógłbym mieć kontuzję i rzadko na szczęście miałem jakieś problemy. Być może właśnie dlatego, że mogłem się wysypiać, mogłem iść na trening dobrze przygotowany.
Borussia Mönchengladbach 52 występy w latach 96-98, 12 goli. Później w Wolfsburgu 98-2002. No to taki mocny dla ciebie także klub. 108 występów, 39 goli. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Musiałeś jeździć Volkswagenem?
Audi jeździłem i to jeszcze były takie czasy, że Wolfsburg był dopiero drugi sezon Bundeslize i tak naprawdę ludzie zarządzający Volkswagenem eksperymentowali, czy ta piłka nożna im jest potrzebna, czy nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze ten stadion, taki stary Elsterweg, gdzie później nawet drużyna kobiet nie chciała już tam grać. To też mówi o tym, jak to wyglądało. To taki naprawdę był bardzo bogaty, intensywny okres, bo tam dużo się działo. Mieliśmy bardzo fajną drużynę, taką wymagającą, wewnątrz się napędzającą. Jeszcze też z Waldkiem Krygierem i Krzyśkiem Nowakiem to naprawdę były bardzo, bardzo intensywne, ale też bardzo, bardzo ciekawe lata i takie doświadczenia naprawdę bardzo miło wspominam.
Potem jeszcze było Energii Cottbus. No i tutaj muszę zapytać o to, bo to jest chyba dosyć mało znany wątek, nie wiem, epizod twojej piłkarskiej kariery, ekipa Metro Stars, czyli wyjazd za ocean. Jak tak. Do czego doszło?
Tak, bo z Energii Cottbus spadliśmy z Bundesligi. No i był taki okres, że wiadomo, zawodnicy, którzy spadają z Bundesligi, to nie cieszą się jakimś wielkim wzięciem. I trochę wybrzydzałem i dlatego był taki moment, że musiałem się zdecydować na jakąś konkretną, na konkretny klub i wtedy przyszła propozycja z Metro Stars i powiedziałem, okej, dobrze, no może to jest jakiś sposób, żeby się znaleźć w innej rzeczywistości trochę i spróbować czegoś innego. Natomiast no, to był czas, kiedy jeszcze ta piłka nożna w Stanach tak nie wyglądała jakoś solidnie dla zawodnika, który grał już wiele lat w Europie, w dobrych klubach, przyzwyczajony do publiczności, która reaguje na takie piłkarskie momenty w taki pozytywny sposób, a nie gdzieś jak ktoś wybił piłkę wysoko w górę, więc to nie do końca mi tam pasowało. Byłem dosyć krótko i chciałem wrócić do Europy.
Andrzej, wróciłeś do tej Europy i tutaj jest kolejna nazwa klubu Erzgebirge Aue. Klub, w którym tak de facto zakończyłeś oficjalnie swoją przygodę zawodową piłką nożną i to aż w latach 2004-2007 aż 110 występów, 33 zdobyte gole, czyli na tych boiskach właśnie w barwach ekipy z Aue szło ci znakomicie.
No, tak, a miało być tylko pół roku, bo pojechałem na zgrupowanie na Majorkę wtedy i Aue było na po rundzie jesiennej na takim miejscu przedspadkowym, bardzo blisko miejsc spadkowych z drugiej Bundesligi i szukano zawodnika, który by mógł ich wspomóc na pół roku przede wszystkim, żeby utrzymać ten zespół w lidze. I no, zdecydowałem się, odpowiadało mi też klimat, bardzo malownicze miasteczko w górach, więc no, wszystko do tego, żeby spokojnie się skupić na grze w piłkę. Zrobiliśmy dobry wynik, no i miałem też możliwość, żeby zostać na kolejny sezon. Co ciekawe, to miałem za każdym razem, kiedy się kończył sezon, przychodził do mnie trener Szedliś i się pytał: Andrzej, chcesz jeszcze grać? Jak chcesz, no to będziesz grał, a jak nie, no to kończymy. I właściwie miałem taki komfort, że mogłem decydować z roku na rok o tym, czy jeszcze będę grał. Później, kiedy już tak było, trochę trudniej mi o to, żeby grać już na takim wysokim poziomie, na drugą Bundesligę, no miałem już 36 lat, więc to też już było sporo. Mogłem zostać jeszcze jeden sezon jako taki zawodnik, który stala szatnie, który gdzieś tam no, pomaga tym młodszym, który wchodzi od czasu do czasu na boisko, ale nie do końca mi to odpowiadało, bo ja zawsze grałem i starałem się być tak przygotowany, żeby grać od początku i jakoś trudno mi przez myśl przychodziło to, że jak gdzieś grzeje się 50 minut poza boiskiem i później nagle mam wejść i coś zrobić. Poza tym oczywiście też bardzo ważne było przygotowanie motoryczne i w takim wieku to już oczywiście te mięśnie nie pracowały tak, jakby się chciało, jeżeli miałem wejść na 15 czy na 20 minut, więc jeszcze w ostatnim meczu ligowym strzeliłem bramkę na własnym boisku, więc pożegnałem się z golem i wtedy postanowiłem już zakończyć.
To teraz rzeczywiście szybciuteńka ankieta, bo zaraz no mało czasu nam zostaje. Tak bogata kariera, że rzeczywiście można by kilka audycji tutaj spędzić. Andrzej, najważniejsze mecze dla ciebie w poznańskim Lechu? Od razu szybka odpowiedź.
Najważniejsze to chyba mecz z Legią Warszawa. W Warszawie, gdzie strzeliłem bramkę i to nam gwarantowało Mistrzostwo Polski.
Z europejskich pucharów coś wybierzesz?
Z europejskich pucharów graliśmy taki kiedyś mecz z Realem Madryt w Sportingu, gdzie wygraliśmy na własnym boisku 2-1, ale to nam niestety nie dawało awansu do następnej rundy, a powinniśmy wygrać. Ja miałem dwie jeszcze sytuacje, słupek, był tam ewidentny karny na mnie, niepodyktowany, więc taki no, mecz z dużymi emocjami i przeciwko wielkiej drużynie.
Najlepszy dokonany w roli skauta poznańskiego Lecha transfer?
Tiba.
Tiba. Brawo, brawo za Tibę. Potwierdził to nawet ostatnią sobotę. Tak, gdybyś nie oglądał, to przypominam. Andrzej, prezes OTPS Winogrady Poznań, czwartoligowy klub. Klub tak de facto osiedlowy, bardzo sympatyczny. Osiedle Wichrowe Wzgórze, piłka nożna, no i ta piłka, ten OTPS Winogrady ma teraz prezesa, tak znaną postacią piłce nożnej jak Andrzej Juskawiak. Po co ci to było? Ktoś się namówił?
Nie, znaczy tak. No nie właśnie. I tak, no, bo raz, że mam blisko, mieszkam tam niedaleko. Mój szwagier też bardzo długo w tym klubie się udzielał i był tam ważną postacią. Znałem tych wszystkich poprzednich prezesów, więc trochę było mi blisko, ale też w pewnym momencie, kiedy oni też zaczęli się skupiać na swoich biznesach bardziej, no, pojawiła się sytuacja, że będzie potrzebny ktoś, który zna ten klub, który był blisko kiedyś i pomyślałem, że to może być taki moment, kiedy mogę dać coś od siebie za to wszystko, co mnie spotkało pięknego w piłce, że mogłem się znaleźć w różnych ładnych miejscach, że miałem możliwość grać w reprezentacji polskiej, żeby dać coś od siebie. Od 2008 roku jestem społecznie prezesem klubu, zresztą cały zarząd społecznie pracuje na rzecz klubu. Mamy z tego satysfakcję, dużo pracy. Staramy się dobrze ułożyć ten klub pod względem organizacyjnym, oczywiście spinać to wszystko pod względem finansowym. Moja żona, jak słyszy TPS, to wie, że może mnie nie być 2, 3, 4, 5 godzin, bo to różnie czasami jest, nawet w niedzielę, kiedy był problem z podlewaniem.
Ale cierpliwości na pewno nauczyła się w Portugalii, w Grecji, także myślę, że tak, nie ma z tym problemu.
Wie, gdzie jestem, niedaleko, więc a tam zawsze coś się dzieje, że trzeba być na miejscu.
Też odpowiadasz za szkolenie piłkarskiej młodzieży, jeśli chodzi o Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, ale chcę wrócić do tego TPS-u, bo chciałeś bardzo coś powiedzieć o takiej kwestii naborowej, bo ten klub ma się rozwijać, zresztą jest związany to jest Oświatowe Towarzystwo Przyjaciół Sportu Winogrady Poznań.
Tak, mamy, uważam, na wzorcową współpracę z 20. Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, a zresztą dyrektor tej szkoły, pan Lechosław Rybka, jest wiceprezesem u nas w klubie, czyli po prostu mamy tutaj wszystkie połączenia, mamy siedzibę na terenie szkoły i utrzymujemy te obiekty, które są naprawdę w dobrym stanie piłkarskie. Robimy nabór do klasy piłkarskiej, pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego. W 9 lipca o godzinie 11 jest test taki sprawnościowy też dla wszystkich. 9 lipca. Także wszystkich zachęcam. WF-ista, który będzie w szkole zajmował się tą klasą, jest też u nas pracujący w klubie, czyli ktoś, kto będzie w tej klasie piłkarskiej, będzie mógł mieć wiele treningów w tygodniu.
Chciałeś powiedzieć, i możecie mieć jeszcze prezesa Andrzeja Juskowiaka, dodatkowy
argument, który prawda? Będzie was oglądał, który będzie was wspomagał i na pewno będę blisko.
Andrzej, dziękuję serdecznie za to spotkanie. Na koniec króciuteńkie pytanie. Łatwiej w radiu czy w telewizji?
Nigdzie nie jest łatwo, ale jak się jest przygotowanym, to nie jest... I coś tam się pamięta z życiorysu, to nie jest źle.
Więcej mówić, prawda?
Tak.
Dziękuję serdecznie. Andrzej Juskowiak, człowiek orkiestra Polski, Wielkopolski Futbol i prezes TPS-u Winogrady. I tych funkcji już nie będę wszystkich przypominał. Będzie ta audycja także do słuchania na naszej stronie, więc państwo jeszcze mogą sobie dokładnie to wszystko przeanalizować. Andrzej, dziękuję za spotkanie. No myślę, że jeszcze będziesz długo, długo działał w futbolu i jeszcze nieraz będzie okazja do takiego spotkania ze słuchaczami Radia Poznań. Dzięki.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
Audycję zrealizował Rafał Polacki. Kłania się państwu Krzysztof Latajczak.